Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Miejskie sprawy i Bogdan Sadowski. Dzień dobry. Trójka radnych, panów radnych dzisiaj w naszym studiu. Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pięgowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Jerzy Sobolewski.
Dzień dobry, witam państwa.
I radny Grzegorz Musiałowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Wczoraj Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, by nie sprzedawać w Gorzowie zabytkowej willi Hermana Paukrza, a utworzyć w niej Muzeum Gorzowa. To pierwsze pytanie do pana przewodniczącego z Klubu Radnych PiS. Czy to był krok nie spóźniony?
Całkiem możliwe, że spóźniony. Nie mówimy, że nie. To wszystko zależy od pana prezydenta, ponieważ zgodnie ze statutem ma 60 dni do zaopiniowania każdego projektu uchwały. Ten projekt wczoraj dopiero wpłynął do pana prezydenta, więc jeśli przetarg na sprzedaż zgodnie z uchwałą z lutego tego roku się odbędzie 19 lipca i będzie skuteczny, to oczywiście i pan prezydent nie wyda opinii, żebyśmy w czerwcu mogli procedować i jeszcze raz przedyskutować tę sprawę na sesji, to oczywiście nic z tego nie będzie, ale apeluję do pana prezydenta, żeby jeszcze raz poddał to pod dyskusję, ponieważ nabraliśmy wątpliwości jako Klub Prawa i Sprawiedliwości po kontakcie z ludźmi, którzy się tym interesują, ponieważ na sesji wyraźnie nam pan prezydent powiedział, że wykorzystano wszystkie możliwości, że nie ma co z tym zrobić i my to zweryfikowaliśmy. Okazuje się, że tutaj dzięki uprzejmości portalu Gorzów Wczoraj pana Marysza Zbanyszka dostaliśmy dane, gdzie większość gorzowian chce, żeby tam było muzeum. To jasno wynika i to na bardzo dużej próbie było zrobione. Okazuje się, że sprawdziliśmy i według mojej wiedzy nie były składane wnioski o dotację celową do ministerstwa. Były programy. Ja sam, tak jak na konferencji mówiłem, znalazłem jeden, gdzie można było złożyć i o dofinansowanie się starać. W związku z tym było tych zaniechań moim zdaniem i Klubu Prawa i Sprawiedliwości dużo. A w związku z tym, że gorzowskie społeczeństwo na dużej próbie się wypowiedziało, że nie chce, próbujemy zmienić tę uchwałę i wprowadziliśmy projekt uchwały, by to zmienić, czyli tamtą unieważnić. I tutaj od razu odniosę się do słów po wczorajszej konferencji jednego z panów prezydentów, który złożył deklarację, że oczywiście wycofa to wszystko, jeśli my zagwarantujemy. Tylko żebyśmy my cokolwiek zagwarantowali, to najpierw musi wpłynąć odpowiedni wniosek do odpowiedniego ministra i po prostu robienie z mieszkańców, i to powiem dość dosadnie, idiotów, no jest nie na miejscu, jest bardzo przykre, bo sprawa jest poważna i nie powinniśmy w ten sposób rozmawiać.
Panowie, usłyszeliście, jakie są fakty tutaj od pana przewodniczącego. Usłyszeliście także, że jest przygotowany projekt uchwały uchylającej tamtą uchwałę. Słyszeliście o planach. Teraz wy macie głos. Grzegorz Musiałowicz, Ludzie dla Miasta. Czy pomysł jest zgodny, by go rozważyć na forum Rady?
Ja myślę, że tak, dlatego że my już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że należało tę uchwałę uchylić, ponieważ pojawiało się mnóstwo wątpliwości co do w ogóle sensu sprzedaży samej willi. Ja się bardzo cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość słucha społeczeństwa i wsłuchało się w ten głos ludu, powiedzmy. Natomiast ja przeczytam jedno, może dwa zdania. W związku z planowanym powstaniem Domu Historii Miasta, jak również planami przekazania działek przy ulicy Wałokrężnej pod budowę siedziby wtedy jeszcze Urzędu Skarbowego, bo nie było Krajowej Administracji Skarbowej, zwracam się z pytaniem o możliwość adaptacji na cele muzealne tzw. Pałacyku Paukrza, który od pewnego czasu istnieje. Budynek ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych urzędów i wraz z kompleksem ogrodowym jest idealny ze względu na swoją wielkość i historię na takie cele. Jest jednym z cenniejszych zabytków po tej stronie rzeki i przez wiele lat wykorzystywany był jako siedziba placówki kulturalnej na potrzeby mieszkańców, która to rola byłaby mu w ten sposób przywrócona. Ponieważ ta część Gorzowa to także historia lokalnego przemysłu, odrębną część ekspozycji stanowiłyby zbiory dotyczące tej sfery rozwoju, będącej drogą do wzrostu zamożności przedwojennego miasta. Ja treść tej interpelacji wraz z odpowiedzią zaraz panu Pieńkowskiemu przekażę, natomiast chciałem zwrócić uwagę na datę. Otóż interpelacja ta napisana przeze mnie została 15 kwietnia 2016 roku, czyli ponad 2 lata temu.
Jerzy Sobolewski, Klub Platformy Obywatelskiej.
Zanim odpowiem na pytanie, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić dwóch panów policjantów, którzy przed chwilą mnie zatrzymali, ale w sposób kulturalny, bardzo profesjonalny. No, tutaj przeprowadzili ze mną rozmowę, także tak właśnie wygląda przyjemne spotkanie z policją. Także jeszcze raz pozdrawiam uwagę, dwóch panów policjantów.
Spotkanie miało miejsce w Gorzowie, to też miejskie sprawy.
To są też miejskie sprawy właśnie.
Proszę bardzo.
A władza spotkała się z władzą.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, no to jest kolejna wyborcza obietnica kolegów z Platformy Obywatelskiej, z PiS-u. Którzy no sobie robią tutaj propagandę związaną już z kampanią wyborczą. Wydaje mi się, że tak jak pan redaktor zadał pytanie, czy to jest krok spóźniony. No, wydaje mi się, że jest spóźniony, bo my mamy w związku z tym, że na wiele instytucji kultury dostaliśmy odmowę z Ministerstwa Kultury, jak chociażby na Willę Janego, gdzie również miała być biblioteka multimedialna i związana z historią Gorzowa, gdzie dostaliśmy odpowiedź negatywną, jeżeli chodzi o kwartał kultury, który również miał być dofinansowany z ministerstwa. I teraz koledzy mówią, że załatwią pieniądze, czy dadzą gwarancję. Czy dadzą gwarancję, no bo jeżeli się robi konferencję prasową, tak sobie z Księżyca przedstawiając projekt, bez właśnie wiadomo, że ten projekt najprawdopodobniej nie wypali. A jeżeli wypali, to oczywiście bym pogratuluję kolegom, bo każdy chciałby, żeby ten...
No właśnie chciałem zapytać, czy panu jako mieszkańcowi miasta taki pomysł jest godny rozpatrzenia? No chciałby pan, żeby ta willa została przy mieście.
Pomysł jest godny rozpatrzenia, tylko trzeba na to 30 milionów. Żeby to doprowadzić do porządku. My, tak jak podobnie tutaj kolega przedstawił swoją interpelację, to my również mówiliśmy o Muzeum Gorzowa, że powinno być i to właśnie w willi Janego albo w willi Pałcza były te przez nas również przytaczane możliwości. Także wydaje mi się, że pomysł sam jest dobry.
A jak pan skomentuje słowa wiceprezydenta miasta, który zapewniał, że zrobiono wiele, by zagospodarować nieruchomości na potrzeby miasta?
Jeżeli mówi, że zrobiło wiele, to wydaje mi się, że powinien powiedzieć, że zrobili wszystko, żeby to było zrobione na potrzeby miasta, bo to jest rzeczywiście piękny obiekt, piękna willa. I wydaje mi się, że jeżeli prezydent tak mówi, to wszystko magistrat zrobił, żeby o te pieniądze wystąpić, bo jeżeli rzeczywiście my mamy dać 30 milionów z naszego budżetu, to jest wręcz nierealne, żeby obecnie bez środków zewnętrznych, bez dofinansowania, żebyśmy tą willę zrobili. Ale tak jak powiedziałem, trzymam kciuki za kolegów.
Ale usłyszeliśmy, że nie było próby szukania pieniędzy zewnętrznych. Panie przewodniczący.
No, według mojej wiedzy, tak. A jeśli była, no to jakaś pojedyncza, to zweryfikujemy, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Jeśli ad vocem już mogę.
Bardzo proszę.
Tu dziękuję oczywiście panu radnemu za tę interpelację. Cieszę się, że już ten problem był poruszany. Ja jej nie znałem. Chętnie ją przeczytam.
Jest na VIP-ie, panie przewodniczący.
Tylko panie radny, proszę ode mnie nie wymagać, żebym czytał wszystkie interpelacje, bo to rzeczywiście by musiał nie spać.
To już proszę przeczytać nasze propozycje do budżetu. Tam również to było. Także.
Dobrze, postaram się, panie
projekt
radny.
Projekt jest na pewno nam znany.
A jeśli chodzi o te zarzuty, które pan stawia, panie radny Sobolewski, jeśli chodzi o willę Janego, to tam po pierwsze było prawie cała pula na całą Polskę musiałaby być skonsumowana przez Gorzów, więc już w momencie składania tego wniosku ludzie, jak byli kompetentni, byliby kompetentni, to wiedzieliby, że nie ma sensu składać wniosku, bo nikt nie dostanie 90% pieniędzy, jeżeli to są pieniądze na całą Polskę. Trzeba wnioski tam składać, gdzie jest większa pula.
No to skąd
tak jak na przykład na konkurs, który właśnie się w marcu 2018 zakończył i tam było 112 milionów. I z mojej wiedzy wynika, że nikt tam nie złożył. Więc oczywiście pan może mówić, że to jest kampania wyborcza, tylko mnie jako radnego na sesji w lutym wprowadzono w błąd. czyli powiedziano, że zrobiono wszystko. Zweryfikowaliśmy to i uznaję, że nie zrobiono wszystkiego, czyli nie chcę używać mocnych słów, ale wprowadzono nas w błąd jako Klub Prawa i Sprawiedliwości. My nie głosowaliśmy za tym, wstrzymaliśmy się. No i próbujemy to naprawić. W związku z tym, że wprowadzono nas w błąd, próbujemy to naprawić i to wszystko. To nie jest żadna kampania wyborcza, bo kampania wyborcza się zaczyna w momencie, gdy jest ogłoszona.
Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano 19 lipca. No ale jak już panowie usłyszeliście, można podjąć uchwałę uchylającą tamtą uchwałę. Grzegorz Musiałowicz.
Oczywiście, że można. Jeżeli prezydent w miarę szybko zaopiniuje, czy pozytywnie, czy negatywnie projekt uchwały, zajmą się nią komisje i stanie na sesji. I uważam, że sam krok jest dobry, aczkolwiek spóźniony. My już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że w ogóle nie powinniśmy zgodzić się na sprzedaż willi, chociaż też zdawaliśmy sobie sprawę, że być może faktycznie jakąś szansą jest prywatny inwestor. No ale ze względu na wiele różnego rodzaju informacji, jakie się pojawiły, wynika, no, że jest to jakaś forma prawdopodobnie sprzedaży wiązanej, a na to nie może być naszej akceptacji. Mnie też zastanawia to, że wcześniej w odpowiedzi na interpelację, o której mówiłem z 2016 roku, pojawiło się takie zdanie, że z uwagi na uwarunkowania i walory historyczne tego obiektu ustalono, że nieruchomość ta pozostanie w dyspozycji miasta i będzie zagospodarowana w miarę możliwości na potrzeby miasta. Mijają 2 lata i nagle się okazuje, że nie będziemy jej zagospodarowywać na potrzeby miasta, bo nie mamy pieniędzy. Nie, próbujemy też wejść w partnerstwo publiczno-prywatne, co dostałem w odpowiedzi też na inną interpelację, gdzie wyraźnie prezydent pisze, że nie rozpatrywano realizacji zadania publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które mogłoby być realizowane z wykorzystywaniem opisywanego obiektu.
To ja mam pytanie, panie radny, czemu na sesji tego nie poruszyliście, mając takie informacje?
Poruszaliśmy to, natomiast były też poruszane to na komisjach, że plany miasta nagle się zmieniły i to dla mnie dosyć dziwny sposób, bo dotąd było tak, że obiekty zabytkowe, które znajdowały się w rejestrze zabytku, gdzie jak wiadomo remont jest drogi, pod okiem konserwatora prowadzony, upusty były 50%, a tu nagle ni z gruszki, ni z pietruszki pojawił się upust aż 80%. Ja rozumiem, że w jaki sposób prawdopodobnie był on negocjowany wcześniej, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi, dlaczego aż taki upust w przypadku tego budynku się pojawił.
To w takim razie kończymy pierwszą część miejskich spraw. Dodam tylko, bo tutaj to nie padło w naszej rozmowie w tym temacie, że takie, dajmy nazwijmy je społecznymi konsultacjami, zrobiono na portalu Gorzu wczoraj. Tam większość tych, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, opowiedziało się za tym, by willa pozostała w majątku miasta. To tyle w tej części. Krótka przerwa. Powracamy za kilka chwil.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy do miejskich spraw. Przypomnę, w gronie radnych Sebastian Pieńkowski, Jerzy Sobolewski, Grzegorz Musiałowicz. Teraz kolejny temat, zapewne wszyscy pamiętamy środową ulewę, która przeszła nad Gorzowem, podtapiając te i inne ulice. Przed rokiem zresztą, przypominam, mieliśmy podobną sytuację. Wtedy było dużo mówiono o tym, że tym problemem trzeba, czyli instalacji deszczowej, się zająć. Minął rok i czytam, że magistrat robi bilans strat. Klub Kocham Gorzów o problemach z kanalizacją deszczową także zabiera głos. Po czym dostajemy informacje o bieżącym utrzymaniu kanalizacji deszczowej w Gorzowie. To są wyjaśnienia z magistratu, co zostało zrobione. Dostajemy też informacje od słuchaczy, którzy są zaniepokojeni stanem niektórych studzienek. Panowie, ja jestem w tym wszystkim zagubiony. To jaki jest stan instalacji przeciwdeszczowej, deszczowej w naszym mieście? Od Grzegorza Musiałowicza zaczynam.
A to bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Obawiam się niestety, że ten stan, ponieważ on nie był monitorowany, a zaniedbania są naprawdę wieloletnie, że tak naprawdę my nie wiemy, jaki jest stan kanalizacji. Dlatego, że tak, jedyne co my widzimy tak naprawdę, to są wpusty, które często są zapchane. One są na bieżąco czyszczone. Ja tych zgłoszeń, samych maili wysłałem 11 czy 12 przez ostatnie 2 lata, wskazując te wpusty, które zgłaszali mi mieszkańcy, i dostawałem często fotografie, więc jest to udowodnione. W większości tych przypadków wpusty były czyszczone. Natomiast ja uważam, że problem tkwi znacznie głębiej. Bo to, że my oczyścimy wpusty metr czy dwa, to nie oznacza, że kanalizacja deszczowa jest, posiada swobodny przepływ pod ziemią. Uważam, że my tego przez wiele lat nie sondowaliśmy, nie sprawdzaliśmy stanów tych kanałów. Natomiast nowe instalacje często są budowane z rur o takim przekroju, że się okazuje, że one tej deszczówki nie są w stanie odbierać. Są po prostu za małe, to widać po wielkości kratek ściekowych, po ich rozmieszczeniu. No i niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że miasto nam zalewa. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę, że nawałnice są takiej skali, że to miasto tak czy tak by zalało, natomiast przede wszystkim szkody by były mniejsze i woda zostałaby odprowadzana wcześniej. Natomiast ja tu też sięgnąłem do tych materiałów, które posiadam. Zresztą ten spory plik, który ja tam mam, to jest ponad 10 interpelacji i kilkanaście najważniejszych maili, które wysłają do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego. Natomiast pierwszy raz na kwestię zapchanych wpustów kanalizacji deszczowej ja zwróciłem uwagę dokładnie 11 maja 2016 roku, czyli nie rok, a dwa lata wcześniej, nim to się działo. Tutaj zresztą miałem zdjęcia Bohaterów Warszawy, Borowskiego zapchane studzienki. Dalej mamy alejki, mamy ulicę obecną Stefanii Hejmanowskiej, mamy ulicę Krótką, gdzie one są posadowione za wysoko i nie odbierają. I następnie jeszcze wiele, wiele, wiele materiałów. My te materiały przedstawiliśmy w trakcie konferencji prasowej, ponieważ uważamy, że jeżeli przez dwa lata te działania były podjęte w sposób niewystarczający, no to problem istnieje. Zwracam też uwagę, że te wszystkie informacje, które ja dostawałem, to dotyczą może jakichś 10% miasta. Natomiast ja dostrzegam także zapchane odpływy na ulicy Łużyckiej, na osiedlach z tyłu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo tam również byłem ostatnio i pokazano mi zapchane wpusty studzienek. Więc problem jest, bo wynika, że po prostu tej wody nie ma co odbierać. Instalacja jest po prostu w dużej części niesprawna, niedrożna.
Panie Przewodniczący, czy jest problem, czy nie ma problemu, bo to, co się stało, jest wynikiem, bardzo nie lubię tego słowa, ponadnormatywnych opadów.
Nie, no jest problem. Tutaj przyznaję rację panu radnemu Siałowiczowi. Problem jest od lat, zarówno za pana Tadeusza Jędrzejczaka i pana Jacka Wójcickiego. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że inwestycje w przestrzenie kanalizacji to są olbrzymie pieniądze, a ich nie widać, więc każdy odsuwa ten problem od siebie. Dwoma rękoma i w końcu tak się nawarstwiło to, że przy tych opadach czasowo dużych w krótkim terminie mamy problem. I tutaj też rozmawiałem z inżynierami, którzy zajmują się tą dziedziną życia i oni też twierdzą, że tu potwierdzą słowa pana radnego, że te przepustowości są za małe i w projektach powinny być już stosowane większe. Niestety nie jest to robione, oczywiście ze względu na koszty. No i trzeba po prostu w kolejnym budżecie przewidzieć środki, nie tylko w kolejnym, ale w każdym następnym, finansowe na to, by tę instalację czyścić, remontować. No i trzeba to wpisać w zakres, najlepiej moim zdaniem, zakres obowiązków spółki, tak, miejskiej.
W komunikacie z Urzędu Miasta między innymi ja czytam, że oczyszczanie wpustów jest realizowane w ramach cyklicznego i systematycznego zamiatania mechanicznego jezdni ulic. Także czytam dalej, że po ubiegłorocznych nawałnicach prezydent zlecił szczegółową inwentaryzację wszystkich wpustów i studzienek ściekowych oraz ocenę przepustowości kładawki. Teraz Jerzy Sobolewski, Klub Platforma Obywatelska.
Opady były rzeczywiście ponadnormatywne. To widzieliśmy wszyscy, że no, burza była niesamowita i tutaj natura robi swoje i z naturą jeszcze nikt nie wygrał. Gorzów leży na wzgórzach i dlatego te różnice wzniesień też są takie, jak że woda ścieka po prostu.
Ponoć,
a do tego dochodzi,
kiedy nie było jeszcze Gorzowa, był Landsberg, tego problemu nie było.
Do tego dochodzi, panie redaktorze, rzecz najważniejsza. Gorzów jest miastem zabetonowanym. Kiedyś nie mieliśmy tyle betonu. Starczy spojrzeć to, co jest na Manhattanie, że wszędzie mamy betony, betonowe drogi, betonowe bloki, dużo tego wszystkiego jest i ta woda po prostu w sposób naturalny nie ma gdzie odpływać. A z drugiej strony to jeżeli jest taka sytuacja, że w Gorzowie jest, jeżeli mówimy o tych wpustach, jest 10 tysięcy takich wpustów, a z tego co ja wiem, to magistrat czy miasto około 500 zrobiło porządek, czyli to jest skala tego jest bardzo mała, jeżeli chodzi o o sprawdzanie i czyszczenie tych studzienek.
Ale te miejsca zalewane to są te same, które przed rokiem.
Rozumiem, ale też ważną, bardzo ważną rzeczą jest to, rozumiem stan starych tych wszystkich przepustowych ścieków, ale ważną rzeczą jest, jeżeli my robimy nową ulicę, to jest tutaj przykład Borowskiego, to my już powinniśmy na nowych ulicach o to zadbać, a Borowskiego było tak zalane, że kto wie jak, prawda? Tak samo Walczaka, przecież my Walczaka remoncie opóźnił między innymi dlatego, że był stary zbiornik retencyjny, który nie mieścił właśnie ścieku wód z góry, a miał być większy. I teraz widzimy, że to wszystko jednak jest za mało normatywne, bo jeżeli mamy ponadnormatywne opady, to też trzeba by było przewidzieć jednak, że takie okoliczności się zdarzają i będą takie rzeczy. Także z jednej strony jest to, że rzeczywiście tego, co się remontuje w ziemi, nie widać. To jest bardzo mało, tak powiedzmy, dla oka mało widoczne i nieatrakcyjne. Ale z drugiej strony ten komfort potem jednak mieszkańców i całego Gorzowa jest jednak taki, że jeżeli będziemy porządnie to robić, to będą porządne odpady, odpadowe wszystkie ujęcia i wtedy ten Gorzów będzie wyglądał, a nie tak jak w TVN24 co godziny pokazywali i troszeczkę tylko ten Gorzów rozreklamowali.
No i taką dostaliśmy promocję miasta.
No właśnie, bo
no zawsze pokazywane w mediach jest to jedno newralgiczne miejsce na osiedlu Górczyn obok sklepu z farbami. Panowie, jeszcze jedno pytanie chciałem zadać. Otóż sprawa dzisiaj się pojawiła. Kilka suchych kikutów, o tyle zostało w sprawie setki drzew, jakie jesienią posadzili sami mieszkańcy za Filharmonią Gorzowską. To była akcja sadzenia lip, klonów w październiku minionego roku. Wtedy urzędnicy, przypomnę, gorzowskiego magistratu rozdali mieszkańcom sporo sadzonek oraz drewniane tabliczki, na których każdy mógł napisać, czyje to jest drzewko. No, takie drzewa pokoleń. Dziś okazuje się, że po posadzonych drzewkach no, nie ma już śladu. Firma, która kosiła trawę za Filharmonią, skosiła również i drzewka. No i teraz tak, ja odnoszę wrażenie, że zawiodła komunikacja pomiędzy Wydziałem Gospodarki Komunalnej a firmą koszącą trawę, ale to jest moje zdanie. Chciałbym panów poznać. Sebastian Pienkowski.
Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. No mamy fachowców przecież w mieście od zieleni i w momencie, gdy taka akcja jest planowana, to powinno się przewidywać, czy te drzewa się tam utrzymają, czy to jest grunt, w którym warto sadzić. No i mamy kolejny raz dowód na to, że ktoś czegoś nie przewidział i są ewidentne straty, czyli pieniądze zostały wyrzucone w wodę. No jest to karygodne. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że to się po prostu nigdy więcej nie powtórzy.
Grzegorz Musiałowicz, kocham Grzegorz.
Powiem tak, my zupełnie nie doceniamy roli zieleni miejskiej. W Stanach Zjednoczonych, który jest krajem bogatym, jest tak naprawdę mógłby sobie pozwolić na może nieliczenie się z pewnymi kosztami. Bardzo się oszczędza. Otóż tam zrobiono analizę, jaka jest wartość na przykład zieleni miejskiej w parkach i okazało się, że w przeliczeniu to są miliony dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię w Gorzowie, ja spotkałem się z podobnym przypadkiem, aczkolwiek nie tak radykalnym, bo drzewa udało się uratować, ale ja jeden jedyny raz wziąłem na zaproszenie mieszkańców z ulicy Sportowej udział w sadzeniu drzew na tej ulicy. Sadzone były w dwóch miejscach na terenie przy budynku spółdzielni mieszkaniowej i po drugiej stronie ulicy. Zasadziliśmy tam 10, bodajże może 12 tych drzew. Mieszkańcy byli z tego bardzo zadowoleni. I nagle, dzień czy dwa po, okazuje się, że te miejsca, które przecież wskazał zielony oficer jako miejsca do sadzenia drzew, że te miejsca przewidziane są pod parking. Tymczasem mieszkańcy włożyli tam mnóstwo roboty. Był z nami m.in. Andrzej Jakubaszek, był Marek Pogorzelec, znany ostatnio z koncepcji utworzenia Arboretum. No zaplanowaliśmy bardzo, bardzo poważnie to, co robiliśmy. Kierowaliśmy się, nie sadziliśmy tych drzew byle gdzie, tylko sadziliśmy je tam, gdzie wskazało nam miasto. A tak. Efekt był, jaki był. Się okazało, że posadziliśmy w miejscu planowanego parkingu.
Tak sobie myślę, że dobrze, że tego arboretum jeszcze nie było, bo też zostałoby skoszone. Jerzy Sobolewski, Klub Platformy.
To rzeczywiście ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo odpowiedź jest właśnie jednoznaczna. Jeżeli drzewka zostały ścięte, to znaczy, że wszystko zawiodło, nie tylko komunikacja, ale wszystko.
Ale urzędnicy mówią, że to nie ich wina.
No ja rozumiem, ale to, że ktoś sadzi i ktoś pielęgnuje, no to ktoś musi się tym też opiekować i interesować. To nie zostało zrobione sztuka dla sztuki, tylko w jakimś celu. I szkoda rzeczywiście, bo około 200 drzewek zostało posadzonych. Większość, część przez mieszkańców, część przez firmę z Kłodawy, Kłodawa przekazała Nadleśnictwo Kłodawy. Szkoda po prostu całej akcji, bo akcja kapitalna, świetna i no naprawdę przynosząca chlubę tym, którzy tą akcję zorganizowali, a to okazuje się, że wszystko legło w gruzach. Ja walczę cały czas o to, żeby Gorzów był zielony, żeby nasze parki, ronda, ulice były zielone, była trawa skoszona. Interpelacji nie będę przekazywał i mówił, ile na ten temat złożyłem, tak jak tutaj kolega ma plik przygotowanych, ale cały czas o tym mówimy, bo jak nas widzą, tak piszą. I jeżeli Gorzów nie będzie miastem czystym, to nikt tutaj do tego miasta nie przyjedzie. My musimy dbać o czystość, bo to jest rzecz, która od razu jak się wjeżdża, to po prostu widać i my musimy o takie rzeczy dbać. Gorzów przed wojną był pięknym, zielonym miastem, pięknym. Przecież jak my oglądamy zdjęcia Gorzowa przedwojennego, to sama zieleń wszędzie, prawda? A my teraz jakoś nie dbamy o to, co jest naprawdę taką solą miasta, czystość i to, jak to powinno być miasto właśnie pielęgnowane i oglądane z zewnątrz. I taka akcja dla mnie się po prostu nie mieści w głowie, że ktoś mógł po prostu te drzewka wyciąć. Nawet ten, który wycinał, to chyba widział, że tam coś rośnie z napisem.
Podobno były tabliczki z tego, co słyszałem.
Tabliczki były. No nie wiem, akcja była przez Stal Gorzów zrobiona, sadzenia drzewek na ulicy Trzeleśniowej. Obawiam się, żeby tam następny ktoś tych drzewek nie ściął, także apeluję o to, żeby te drzewka, które są posadzone na ulicy Czereśniowej, żeby nie były ścięte.
Wiemy już, że akcja zostanie jesienią powtórzona, ale skandal jest, a niesmak pozostanie. To tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Miejskich Sprawach. Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Konikowski, Prawie Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Grzegorz Muszałowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dziękuję bardzo.
Radny Jerzy Sobolewski, szef Klubu Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.